Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Marzyłem, by móc to wszystko sfilmować niewidzialnym aparacikiem. Sfilmować jeden, jedyny dzień, od świtu do nocy, dręcząc apele, wybiórki na śmierć, codzienny głód, widok muzułmanów wlokących się po obozie. Wspominał więzień KL Gross-Rosen, numer obozowy 1678, Edmund Nawra. Jego wspomnienia i innych więźniów tego obozu pomieścił w swojej najnowszej książce Demony śmierci, zbrodniarze z Gross-Rosen, Tomasz Bonek, który będzie dziś gościem historycznego wydania Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Założony został latem 1940 roku nieopodal dzisiejszej wsi Rogoźnica na Dolnym Śląsku. Na początku był niewielkim obozem, którego więźniowie pracowali przy wydobywaniu granitu z pobliskiego kamieniołomu. 4 lata później stanął na czele potężnego imperium podobozów liczącego 120 placówek zróżnicowanych pod względem pełnionej funkcji. Postrzegany był też jako jeden z najcięższych obozów. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Gross-Rosen. Gehennę obozową więźniów, ale też ich oprawców, opisał w wydanej w czerwcu tego roku przez Znak Horyzont książce zatytułowanej Demony śmierci, zbrodniarze z Gross-Rosen Tomasz Bonek, wrocławski dziennikarz, reporter, dokumentalista, autor książek nie tylko historycznych. Tomasz Bonek jest gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam państwa.
Wydawałoby się, że o tragedii II wojny światowej, o okrucieństwach niemieckich nazistów, o obozach koncentracyjnych, obozach zagłady napisano już wszystko, a jednak wciąż pojawiają się nowe publikacje na ten temat. Choć od zakończenia wojny minęło już 77 lat, okazuje się, że to temat nie tylko tu w Polsce ważny, w Polsce, na terenie której Niemcy zlokalizowali najgorsze fabryki śmierci, bowiem książki dotyczące II wojny światowej stanowią, jak się wydaje, największy odsetek publikowanych książek historycznych, bo jak wielu historyków uważa, wydawanie książek o II wojnie światowej jest koniecznością, ponieważ skutki tych wydarzeń odczuwamy do dziś. Demony śmierci, zbrodniarze z Gross-Rosen to nie pierwsza publikacja Tomasza Bonka o nazistach czy obozie Gross-Rosen. W 2020 roku ukazała się książka Zaginione złoto Hitlera, bezpieka PRL na tropie skarbu Festung Breslau. Potem była wydana w ubiegłym roku Chemia śmierci, zbrodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy, no i Demony śmierci. Teraz. Ale jak powiedziałam, jest pan autorem książek nie tylko dotyczących historii, bo jako specjalista od biznesu wydał pan kilka książek o tematyce ekonomicznej. Specjalista od tematów ekonomicznych, między innymi był pan kierownikiem działu ekonomicznego wrocławskiego Słowa Polskiego, autorem telewizyjnego programu Biznes Maniak, no i autorem i książek, no i wielu artykułów dotyczących tej tematyki publikowanych między innymi w Rzeczpospolitej czy Pulsie Biznesu. No więc jak ten specjalista od spraw ekonomicznych stał się tropicielem tajemnic i mrocznej historii okresu niemieckiej okupacji?
Wszystko, co dzieje się na świecie, właściwie można sprowadzić do pieniędzy. Pieniądze są wspólnym mianownikiem niestety wszystkiego, także wojen. I trzeba spojrzeć na to, że gdyby nie pieniądze, gdyby nie chciwość, gdyby nie dążenie dużych koncernów ekonomicznych, biznesowych do II wojny światowej, ta II wojna światowa by nie wybuchła. Takim sztandarowym koncernem, który doprowadził właściwie moim zdaniem do wybuchu II wojny światowej, czy przyczynił się bardzo do tego, że ona wybuchła akurat w tym czasie, był koncern IG Farben, jeden z największych karteli biznesowych, chemicznych ówczesnego świata, który doprowadził do tego, że między innymi powstawały obozy koncentracyjne. Gdyby nie IG Farben, na pewno nie rozrósłby się tak obóz Auschwitz. Gdyby nie IG Farben, nie powstałby również najtajniejszy obóz III Rzeszy, obóz w Dichernfurcie, czyli w małej miejscowości dzisiaj nazywanej Brzeg Dolny na Dolnym Śląsku. Więc te zagadnienia ekonomiczne siłą rzeczy wymuszają w dziennikarzu, który jest rasowym dziennikarzem z krwi i kości, dociekliwym również szukanie w przeszłości. I myślę, że dobry dziennikarz, niezależnie od tego, czy na co dzień pisze o ekonomii, gospodarce, zawsze znajdzie taki aspekt ludzki i potrafi napisać na każdy temat. A ponieważ ja żyję, mieszkam na Dolnym Śląsku, który jest zagłębiem takich ciekawych tematów, tematów historycznych, związanych chociażby z II wojną światową, to było naturalne, że musiałem zająć się również tymi tematami, zwłaszcza jakkolwiek to brzmi, ale w Polsce zapanowała moda na książki dotyczące II wojny światowej, również tych strasznych wydarzeń. Nie oceniam tego, czy to dobrze, czy to źle. Nie oceniam tego, jakie książki powstają i czy są to tylko książki żerujące na tej tematyce, czy rzeczywiście dające czytelnikom coś więcej. Myślę, że tak jak pani powiedziała, warto na pewno o tym pisać i przypominać te straszne wydarzenia.
Mówienie o modzie w przypadku pisania książek dotyczących II wojny światowej, no rzeczywiście trochę być może nam tu nie brzmi, ale z pewnością motywacją dla niektórych być może jest właśnie ta moda, ale z drugiej strony, wie pan, czytelnicy też głosują swoim wyborem. Jeśli by nie kupowali tych książek, to nie byłoby zapotrzebowania. Widać, ta historia II wojny światowej jest nadal atrakcyjna, ale też to pokazuje, że ta II wojna światowa, mimo że powstały setki, tysiące książek na ten temat, że wciąż kryje pewne tajemnice, że wciąż możemy popatrzeć na to, co się działo z jeszcze innej strony, inaczej do tego podejść. Cały czas mimo upływu tak długiego okresu od zakończenia II wojny światowej, odkrywane są, czy wydobywane z jakichś szuflad, czy z zakamarków, pamiętniki i dzienniki, które do tej pory nie były publikowane, opowieści świadków wydarzeń.
I to również skłoniło mnie do napisania tych swoich dwóch ostatnich książek, czyli I chemii śmierci i Demonów śmierci. To są książki, które oparte są przede wszystkim na nieznanych faktach oraz na opowieściach więźniów zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Pamięć nasza jest bardzo ulotna, pamięć jest zmienna, pamięć przekształca również nasze doświadczenia i zdarza się też tak, że ludzie potrafią opowiadać o rzeczach, które się nigdy nie wydarzyły, ponieważ ta pamięć właśnie plata nam różne figle, są święcie przekonani o tym, że to się wydarzyło. W związku z tym tak cenne jest docieranie właśnie do takich informacji, czy w przypadku wydarzeń II wojny światowej, do zeznań, które zostały złożone zaraz po wojnie, kiedy ten obraz był właśnie nie bardzo zniekształcony. Tak też jest w moich książkach. Staram się posiłkować w tych książkach przede wszystkim nie zeznaniami więźniów, którzy żyją jeszcze, którzy przeżyli piekło Grozrozen, ale właśnie tymi zeznaniami, które były złożone zaraz, kiedy ta pamięć była jeszcze prawdziwa, niezniekształcona przez ząb czasu.
Do tych wspomnień, które pan wykorzystuje w książce, jeszcze wrócimy. Zresztą trudno opowiadać o pana książce, nie przywołując tych wspomnień. No właśnie. 3 czerwca 1942 roku w transporcie 500 zdrowych mężczyzn wybranych z tak zwanych lepszych komand obozu Auschwitz zostałem wywieziony do obozu koncentracyjnego w Grozrozen. W Auschwitz nam zazdrościli, bo krążyła pogłoska, że będziemy zatrudnieni w ogrodnictwie, wspominał Władysław Antoni Sikorski, urodzony w Skawinie w 1911 roku, aresztowany w Warszawie za przynależność do organizacji podziemnej. Podróż trwała dobę, zeznawał w maju 1947 roku przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie. Podczas rozładowywania wagonów bili nas i popychali, ustawili piątkami, zaprowadzili do obozu. Szliśmy pod górę, która kojarzyła mi się z Golgotą, bo jeden z eskortujących nas SS-manów powiedział: szkoda was, ale tu będzie wasz koniec. Obóz w Grozrozen, jeden z najcięższych obozów, o którym chyba, jak mi się wydaje, nie wiemy zbyt wiele, chociaż, jak pan też mówi, w ostatnich latach pojawiło się także i na temat tego obozu kilka książek. I choć właściwie nazwa tego obozu może być wymieniana przez nas jednym ciągiem, jest Auschwitz, Majdanek, Stutthof, Grozrozen, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich chyba jednak mało wiemy o Grozrozen. Co to był za obóz?
Proszę popatrzeć też na to, że właściwie kiedy oglądamy filmy w znanych kanałach telewizyjnych, które są kanałami historycznymi, to słyszymy przede wszystkim o właśnie Auschwitz, o Treblince, Mauthausen i tak dalej, o Grozrozen praktycznie nie ma filmów. Ten obóz jest najmniej poznanym, a jednocześnie najcięższym obozem III Rzeszy, moim zdaniem. To był obóz, który przez samych więźniów został nazwany kamiennym piekłem. A tak mało o nim wiemy, między innymi dlatego, że właściwie przetrwało bardzo mało dokumentów związanych z tym obozem. Niemcy sami zniszczyli dokumentację, część została wywieziona, część została zniszczona również przez czerwonoarmistów i historycy również późno zajęli się badaniem przeszłości tego obozu. Muzeum Grozrozen powstało dopiero w 1983 roku i to z inicjatywy byłych więźniów, którzy chcieli robić wszystko, żeby upamiętnić piekło o tym obozie, a obóz był niezwykle ciężki. Trzeba powiedzieć też, że o tym, co działo się w tym obozie, może świadczyć chociażby taki fakt, że był to obóz, do którego zsyłano kampanie karne z innych obozów, między innymi z Sachsenhausen. Wśród więźniów innych obozów krążyła nawet taka wieść, że jeżeli trafisz do Grozrozen, to na pewno umrzesz. Obóz był o tyle też specyficzny, że tutaj Niemcy wymyślili bardzo diabelską sztuczkę, bardzo diabelską rzecz. Otóż stwierdzili, że sprowadzą do tego obozu przede wszystkim więźniów z różnych więzień z głębi Rzeszy. Byli to niemieccy recydywiści, kryminaliści, tak zwani przez Niemców Berufsverbrecher, czyli zawodowi przestępcy, którzy pełnili w obozie Grozrozen funkcję kapo, funkcje blokowych, czyli byli po prostu funkcyjnymi więźniami i im można było wszystko. Oni absolutnie stanowili samorząd obozowy i decydowali często o losach, o życiu i śmierci wszystkich więźniów. Kiedy zapanował w 1942 roku wielki głód w Grozrozen, jeden z więźniów, zeznając zaraz po wojnie, powiedział, że wtedy ludzkie życie zależało przede wszystkim od więźniów funkcyjnych, a to, jak było ono wyceniane, było wyceniane przede wszystkim przez łyżkę zupy z brukwi albo pół kubka buraków, liści z buraków zalanych wrzątkiem, za które można było zostać zabitym. Kamienne piekło, niewyobrażalny głód, żadnych zasad i funkcyjni więźniowie, zawodowi mordercy, którzy zabijali jednym uderzeniem. Taka była prawda o Grozrozen.
Ale zabijali również po to, żeby otrzymać racje żywnościowe za tych zabitych więźniów i żeby otrzymać więcej tych racji żywnościowych, które były wykorzystywane w celach handlowych, czyli albo w celach jakiegoś wzbogacenia się, bo za żywność można było dostać wszystko. Dlatego też zabijali sporą liczbę więźniów właśnie po to, w takim celu.
Obozie panują zasady tylko i wyłącznie obozowe. Każdy chce przeżyć i robi wszystko, żeby przeżyć. Tak naprawdę robi wszystko, żeby przetrwać i ma nadzieję, że doczeka wyzwolenia tego obozu. Oczywiście jednostki zdegradowane społecznie, tacy jak więźniowie, mają, jakkolwiek to zabrzmi, w takich warunkach lepiej, ponieważ nie mają żadnych hamulców. Potrafią zabijać właśnie za łyżkę jedzenia, zaczynają budować pewien system zależności, pewien układ społeczny, który zaczyna być takim mini obozowym przedsiębiorstwem. Każdy wie, co może załatwić za kromkę chleba, za kawałek margaryny, za odrobinę marmelady. Cukier, tłuszcze są najbardziej pożądane w miejscach, w których panuje niewyobrażalny głód. W związku z tym za te elementy żywnościowe, za te pożywienie można naprawdę zrobić wszystko. I to deprawuje. Władza również deprawuje. Władza deprawuje szczególnie w takich warunkach. A ci więźniowie funkcyjni mają władzę.
Pan powiedział, że na początku tymi, którzy pilnowali też więźniów, tymi kapo, byli kryminaliści sprowadzeni z więzień niemieckich do obozów Grozrozen, ale podobną praktykę zastosowano w momencie powstawania KL Auschwitz. To tam też ci pierwsi więźniowie to byli kryminaliści, których przywieziono z więzień niemieckich. I to oni byli nadzorcami nad tymi pierwszymi więźniami. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz-Starnowa, więc była to też pewnego rodzaju praktyka. Nie wiem, czy we wszystkich obozach, bo przecież tych obozów koncentracyjnych było setki.
Zapewne tak. Ta metoda rzeczywiście była przez SS stosowana właściwie od samego początku wojny, kiedy obozy koncentracyjne zmieniły zupełnie swoją funkcję i stały się też machiną przede wszystkim niewolniczej pracy, a potem także machiną zagłady. Ale w KL Gross Rosen tak było od pierwszego dnia tego obozu do końca. Tym ten obóz się po prostu też wyróżnia. A przede wszystkim również ciężką, morderczą pracą w kamieniołomach, która była, wydawałoby się z pozoru, najprostszą z prac możliwych, ale jak się okazuje, praca w kamieniołomach wymaga naprawdę umiejętności, sprytu. Łamanie kamieni to jest sztuka, którą ćwiczą zawodowi kamieniarze przez lata, żeby się jej nauczyć. Więźniowie w Gross Rosen właściwie tracili życie każdego dnia właśnie przy morderczej pracy, nie wiedząc, jak pracować w takich kamieniołomach, a że praca jest to ciężka, każdy z nas może sobie to tylko wyobrazić.
Obóz w Gross Rosen wzorowany był na obozie w Dachau, tym pierwszym, najsłynniejszym obozie, takim wzorcowym, można powiedzieć, dla innych obozów koncentracyjnych. Był również filią Sachsenhausen, ale razem z pana bohaterami, z bohaterami pana książki wędrujemy również do podobozów Gross Rosen. Powiedziałam, że Gross Rosen rozrósł się do takiego obozu, który posiadał liczne podobozy, czy liczne filie, aż 120 filii działało w ramach tego obozu. Więc wędrujemy razem z bohaterami pana książki do innych podobozów, między innymi do takiego podobozu, którego określa pan jako najtajniejszy obóz III Rzeszy. Zresztą temu obozowi, podobozowi poświęcił pan też swoją poprzednią książkę.
Chemia śmierci zgodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy opowiada właśnie o obozie Dichernfurt, położonym w małej miejscowości na Dolnym Śląsku. Zresztą większość tych obozów powstawała właśnie w małych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Historia jest o tyle niesamowita, że wszystko zaczyna się przed wojną w 1936 roku, kiedy Niemcy właśnie wspomnianych już przeze mnie laboratoriach IG Farben próbują wynaleźć nowe insektycydy, czyli środki ochrony roślin, ochrony zbóż w silosach, bo mają problem z żywnością. Te eksperymenty naukowców doprowadzają do tego, że zostaje wynaleziony jeden z najstraszniejszych bojowych środków trujących, substancja, która potem zostanie nazwana tabunem. Ten tabun nie nadaje się absolutnie do tego, żeby chronić rośliny na polach uprawnych, ale staje się idealny dla Wehrmachtu, żeby używać go na froncie. Powstają wielkie poligony doświadczalne w głębi Rzeszy, na których testuje się ten środek na ludziach, aż w końcu IG Farben razem z najwyższym sztabem Hitlera doprowadzają do tego, że należy wybudować wielką fabrykę chemiczną, która ma stworzyć wielkie zasoby Wunderwaffe, cudownej broni Hitlera, która ma pozwolić wygrać wojnę. I pada właśnie na Dolny Śląsk, że tutaj na Dolnym Śląsku, na rubieżach Rzeszy powstanie tajna fabryka, w której będą więźniowie produkować właśnie tabun, a później również sarin, czyli kolejny bojowy środek trujący. Historia zaczyna się od tego, że dr Otto Ambros, jeden z czołowych dyrektorów IG Farben, przylatuje samolotem do Breslau, przesiada się do samochodu i szuka miejsca dobrego dla założenia takiej fabryki i obozu. Wiozą go właśnie do Dichernfurtu, dzisiejszego brzegu dolnego. On patrzy na piękne zielone lasy, na Odrę, która przepływa właśnie przez tę miejscowość i mówi: tak, to jest właśnie to miejsce. Tylko brakuje mi jeszcze elfów, którzy wybudują tę fabrykę i będą właśnie tworzyć tabun i sarin. I tymi elfami mają być właśnie więźniowie z KL Gross Rosen, którzy tutaj mają stworzyć dla siebie filię, a potem wybudować tę straszną fabrykę. Wielka tajemnica Rzeszy, zupełnie nieznana na ziemiach odzyskanych, którą udało się po 70 kilku latach właśnie rozszyfrować i opisać w tej książce.
No i również w tej najnowszej książce pan też wraca do tego podobozu, do tego obozu, dlatego że wielu więźniów właśnie z tego głównego obozu w Gross Rosen trafia do tej właśnie filii, do fabryki, gdzie produkowane są te gazy bojowe. Notabene przecież też, jak pan pisze, efekt ich był wykorzystywany na więźniach, a czasami dochodziło do pewnych wypadków rozszczelnienia instalacji. No i oczywiście ofiarami również padali więźniowie. więźniowie, bo przecież nie byli niczym chronieni.
Niemcy nie mają skrupułów. Niemcy prowadzą eksperymenty, testują te bojowe środki trujące na samych więźniach obozów Dieckenfurt 1 i Dieckenfurt 2, bo takie dwie placówki właściwie powstały w tej miejscowości. Zdarzają się oczywiście wypadki. Więźniowie pracują bez specjalnych masek gazowych, bez kombinezonów. Są narażeni na działanie tych niesamowicie szkodliwych substancji chemicznych od pierwszego dnia. Oczywiście umierają, mimo że w fabryce, która zatrudnia również około 1000 cywilnych pracowników, jest doskonale ale funkcjonująca przychodnia lekarska, właściwie o więźniów nikt nie dba. Niemcy traktują tych więźniów jako tanią i bardzo szybko zastępowalną siłę roboczą. Jeżeli ktoś umrze, na jego miejsce zostaje przywieziony kolejny więzień z Elgros-Rosen z obozu macierzystego. Nikt nie myśli tutaj o człowieku, o więźniu jako człowieku, tylko o machinie do produkcji śmiercionośnej broni, do zarabiania pieniędzy, bo przecież SS, wypożyczając więźniów ze swoich obozów koncentracyjnych, również zarabia na tym procederze koncerny chemiczne, takie jak IG Farben, płacą za wykorzystywanie więźniów, którzy nie dostają ani Reichsmarki za swoją pracę.
I tym chyba Gross-Rosen również różni się od innych obozów, chociażby od tej największej fabryki śmierci, KL Auschwitz. W KL Auschwitz wyróżniamy kilka okresów funkcjonowania tego obozu, ale też podejścia władz obozowych do więźniów i do sposobu wykorzystywania przez system obozowy więźniów właśnie osadzonych w KL Auschwitz, a potem w Birkenau. Mówię o tym zmieniającym się podejściu, ponieważ oczywiście takim bardzo cynicznym, ponieważ w pewnym momencie władzom obozowym, mówię tutaj o KL Auschwitz, zależało na tym, żeby jak najdłużej utrzymać jednak robotników darmowych, czyli więźniów przy życiu. W związku z tym ten reżim obozowy troszeczkę popuszcza. Oczywiście cały czas mówimy tutaj o warunkach obozu koncentracyjnego. Tego nie było, z tego co czytam w pana książkach, tego nie było w Gross-Rosen. Ta polityka wobec więźniów była od początku do końca, do samego końca, była właściwie taka sama.
Więźniowie musieli pracować od pierwszych dni tego obozu. Kiedy tylko trafiali do KL Gross-Rosen, do jego filii, najpierw zaczynali budować dla siebie baraki, bloki obozowe, budować dla siebie umywalnie, latryny, obozowe szpitale, kuchnię obozową i tak dalej. Nikt tego za nich nie zrobił. Kiedy pierwsi więźniowie w 1940 roku przyjeżdżają do Gross-Rosen, zastają tam tylko dwa baraki, jeden dla SS, drugi dla więźniów, a resztę mają zbudować sami. Te pierwsze baraki są postawione przez prywatnych przedsiębiorców zatrudnionych przez SS, a dalej praca jest już oparta tylko i wyłącznie na ten mechanizm wykorzystywania, na tym mechanizmie wykorzystywania więźniów. Tak się dzieje do samego niemal końca. Prawie, że do 1945 roku, do stycznia, więźniowie pracują w tym obozie. Nawet jeżeli dzieła ich pracy już nie są wykorzystywane. Oni i tak muszą pracować, są wykorzystywani prawie że do ostatniego dnia, do ewakuacji obozu, do wywiezienia więźniów w głąb Rzeszy do innych obozów koncentracyjnych, gdzie również pracują w tych ostatnich dniach, mimo że już wiadomo, że wojna jest przegrana, mimo że większość obozowych dowództw doskonale wie, że zbliża się kres wojny, oni dalej pracują nawet po ewakuacji do innych placówek, do innych obozów.
Kim byli więźniowie Gross-Rosen?
Właściwie każdy mógł być więźniem Gross-Rosen. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, przyjeżdżają tutaj zawodowi niemieccy przestępcy, więc jest sporo Niemców, którzy pełnią rolę właśnie blokowych, kapo i innych więźniów funkcyjnych, ale jest mnóstwo Polaków, Węgrów, Włochów, nawet Anglików, Czechów, którzy zostają tutaj przywiezieni w związku z różnymi, albo to byli to więźniowie polityczni, którzy ośmielali się w jakiś sposób wystąpić przeciwko reżimowi Hitlera i próbować tworzyć jakieś zręby walki z nazistami, albo są to po prostu osoby, które trafiają tutaj po to, żeby pracować. Również są jeńcy radzieccy. Bardzo duży transport jeńców radzieckich, około 2500 przyjeżdża już na początku funkcjonowania obozu i zostaje niemalże całkowicie wymordowany przede wszystkim przez bardzo złe warunki panujące tutaj w obozie, ale również przez zastrzyki z wody utlenionej z fenolu, które są stosowane jako środek unicestwiania, ludobójczy środek przez lekarzy właśnie z Grossrosen. Słynny Friedrich Endres, który później trafia do Auschwitz i staje się oprócz Mengele również takim symbolem ludobójstwa przez medyków, zaczyna swoje zgodnicze praktyki właśnie w Grossrosen od stosowania zastrzyków z wody utlenionej i z fenolu.
Ci jeńcy radzieccy byli specjalnie traktowani. Oni nie byli tak samo traktowani jak inni więźniowie Grossrosen.
Jedna z najgorszych kategorii obozowych według Niemców, według SS-manów, to byli więźniowie właśnie jeńcy wojenni. Im należały się najmniejsze porcje żywnościowe, oni byli w tej hierarchii obozowej więziennej ustawieni na samym końcu. Niemcy byli absolutnie nastawieni na to, żeby więźniów, jeńców radzieckich eksterminować właśnie w Grossrosen. Myślę, że na początku byli stawiani w tej obozowej hierarchii nawet niżej niż Żydzi.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy również o więźniach żydowskich. No oni oczywiście też stanowili spory odsetek, chociaż różnie to było w różnych latach tego obozu.
Grossrosen jest takim tyglem. Tutaj również trafiają więźniowie przywiezieni z powstania warszawskiego. Tutaj są również Żydzi. Tutaj przyjeżdżają więźniowie Żydzi z głębi Rzeszy. To tutaj wybiera się również więźniów do programów eutanazji. Są oni potem wywiezieni i eksterminowani też w innych miejscach. Ten tygiel po prostu jest cały czas oparty właśnie o tą zbrodniczą machinę pracy. Kto tylko nadaje się do pracy, czy może nadawać się do pracy, trafia właśnie do Grossrosen. To tutaj są prowadzone też te selekcje, gdzie na plecach więźniów ołówkiem kopiowym czy farbą, pędzlem z farbą, inni więźniowie malują oznaczenia 1, 2, 3 cyframi rzymskimi, aby właśnie wskazać, kto nadaje się do najcięższej pracy. Kto nie nadaje się do pracy, jest skazany właściwie na szybką śmierć albo na eksterminację w innych obozach.
Pan powiedział, że trafiali również do Grossrosen uczestnicy Powstania Warszawskiego. Oni trafiają zresztą do wszystkich obozów, ale także do Grossrosen. Tutaj też trafiają Żydzi zlikwidowanego getta łódzkiego. Także pojawiają się transporty Żydów węgierskich. Ci węgierscy Żydzi trafiają nie tylko do Auschwitz, ale trafiają również do Grossrosen. Trafiają też, co ciekawe, więźniowie przenoszeni z innych obozów, na przykład z Auschwitz, prawda?
Również z Majdanka właściwie, tak, te transporty tutaj są bardzo intensywne, szczególnie pod koniec wojny. Od 1944 roku właściwie rusza taka duża lawina tych transportów. Nawet jest stworzony w Grossrosen specjalny podobóz, czy specjalna wydzielona część Grossrosen, która będzie przez samych więźniów nazywana obozem oświęcimskim. Ale tak właśnie tutaj trafiają więźniowie, między innymi z Auschwitz czy z Majdanka.
Opisuje pan Grossrosen poprzez wspomnienia, o czym mówiliśmy, czy też zeznania więźniów składanych po wojnie. Czasem wyczuwalny jest trochę ten charakterystyczny styl zeznań, naznaczony czasem składania tych zeznań. I właściwie nie weryfikuje pan tych wspomnień. Oddaje pan głos więźniom, którzy pokazują obóz takim, jakim go widzieli, jakim go zapamiętali, mając taką wiedzę, jaką mieli wtedy, czasami tylko chyba wzbogaconą o wiedzę tych dwóch powojennych lat, kiedy składali zeznania przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich. Od czasu do czasu dopełnia pan te wspomnienia informacjami o oprawcach, o właśnie o podobozach Grossrosen, także takim pana reporterskim docieraniu do miejsc, ale to nie jest pełny obraz Grossrosen.
Książka Demony Śmierci to nie jest książka naukowa, to nie jest książka popularno-naukowa, to jest reportaż. Reportaż rządzi się swoimi prawami. Reportaż to jest z założenia, moim zdaniem, subiektywny przekaz po pierwsze bohaterów tego reportażu, a po drugie również autora tego reportażu. Oczywiście autor musi starać się być obiektywny, ale zawsze przedstawione fakty w reportażu, w jaki sposób są subiektywizowane przez własne doświadczenia, przez to, co w nas wszystkich siedzi i to, co czytamy. Oczywiście staram się być obiektywny, staram się dobierać i łączyć te zeznania w jakąś całość, ale chciałem przede wszystkim pokazać przez publikację tych zeznań, przez zestawienie, przez robienie kolażu właśnie tych zeznań w taki, a nie inny sposób to, co było odczuwane przez samych więźniów, bo moim zdaniem nikt lepiej, żaden historyk, żadna osoba, która zajmuje się odtwarzaniem historii, nawet dziennikarz, nie jest w stanie oddać sedna tych wydarzeń niż sami uczestnicy właśnie tych wydarzeń. Dlatego tak ważne było dla mnie, żeby właśnie dotrzeć do tych najwcześniejszych zeznań, które zostały złożone zaraz po wojnie, które są niezniekształcone przez upływ czasu i przez inne doświadczenia, które były już u więźniów również po wojnie przez następne lata.
No tak, ale dla mnie chyba największą wartością pana książki jest to przytoczenie czy pokazanie spojrzenia właśnie więźniów, którzy przeżyli, którzy tam byli. Być może czasami te wspomnienia są przerysowane poprzez emocje, poprzez ten bagaż doświadczeń, który mieli, ale to są ich wspomnienia i my patrzymy na te straszliwe wydarzenia właśnie ich oczyma i wydaje mi się, że to jest niezmiernie cenne. Demony śmierci to 11 rozdziałów, 11 demonów. Wśród nich są demony kamieniołomów, demony głodu, demony polujące, demony trucizn, chorób zakaźnych, biegunek chemiczne, marszów, demony ostateczne, demony polujące. Przy nich na moment chciałabym się zatrzymać, bo to są oprawcy. Kim byli oprawcy? Kim były te demony polujące?
Bardzo ciekawe i jednocześnie bardzo trudne pytanie. Właściwie ono pokazuje, jak bardzo wojna zmienia człowieka, jak bardzo uwarunkowania społeczne, geopolityczne wpływają na przekształcanie się jednostek, na budowanie, na kreowanie właśnie zbrodniarzy. Książkę zaczynam między innymi od historii Karla Gallasza, jednego z oprawców, którzy pracowali, no właśnie, oni pracowali w KL Groß Rosen, w Dieffenfurcie czy w Fünfteichen, czyli w kolejnej filii obozu Groß Rosen. Karl Gallasz był ojcem, mężem, który pracował na kolei w kasie oszczędnościowej, w biurze. Zarabiał niewiele, funkcjonował podczas wojny i chwilę przed nią dosyć nieźle, ale raczej w sposób biedny. No po prostu nie wystarczało tej rodzinie na życie. Był mieszkańcem Breslau, żona nie była jakaś wymagająca, żyło im się całkiem nieźle, dzieci chodziły do szkoły. On był urzędnikiem, w związku z tym w owych czasach był rzeczywiście już osobą wyżej postawioną. Ale mimo, że był już 40-letnim mężczyzną, nie zrobił do tej pory kariery. Trafił pewnego dnia na spotkanie NSDAP i jego koledzy, którzy byli młodsi, sprytniejsi, zrobili już w tym czasie karierę. On nie. Zapisał się w końcu pod namową do NSDAP. Ktoś go wtedy też namówił do tego, żeby zapisał się na kurs dla strażników obozowych. Pojechał do Bielawy, czyli do Langenbielau, na taki właśnie kurs, żeby zyskać dodatkowe uprawnienia, umiejętności i poprawić sobie swoją sytuację życiową. I tam właściwie zaczął uczyć się zbrodniczego procederu od innych strażników obozowych, już bardziej doświadczonych, i zmienił się w potwora, absolutnego potwora, który polował w obozie czy w obozach na więźniów ze złotymi mostkami, z koronami zębowymi, który potrafił zabić również jednym uderzeniem, który potrafił okradać paczki wysyłane przez rodziny więźniom do obozu. Z ojca rodziny, przykładnego ojca, ze spokojnego urzędnika kolejowego stał się jednym z najstraszniejszych zbrodniarzy Groß Rosen. I takich strażników, takich zbrodniarzy było mnóstwo. Właściwie obóz przekształcał zwykłych ojców rodzin, zwykłych mężów, zwykłych mężczyzn, ale również kobiety, bo kobiety również pracowały w niektórych obozach jako strażniczki SS w Demonie.
To oczywiście przypomina nam to określenie użyte przez Hannę Arendt po procesie Eichmanna w Izraelu, prawda, o banalności zła. Ono właśnie wobec tych zwykłych ludzi, tak, którzy nagle pod wpływem ideologii, którzy w czasie wojny zmieniają się w bestie, w potwory.
Ja myślę, że nawet nie pod wpływem ideologii. Rzadko właśnie ideologia decyduje o tym, że strażnicy, przynajmniej z Grozrozem czy z innych obozów, moim zdaniem, przekształcają się w demony czy potwory. Właśnie to, na jaki trafiają grunt, kto jest wokół nich, jak wygląda po prostu sytuacja, bo to są wzorce osobowe, które są propagowane w danym po prostu środowisku i oni dostosowują się po prostu do realiów. Jeden zbrodniarz pociąga i kształtuje drugiego. Moim zdaniem nie ma tutaj nic to wspólnego z ideologią nazistowską. Po prostu takie uwarunkowania stworzone przez samych strażników doprowadziły do tego, że zwykli ludzie stawali się demonami.
Karl Galasz, którego pan przywołuje na początku, zresztą jego losy też tam przewijają się przez całą książkę, został po wojnie we Wrocławiu zidentyfikowany jako zbrodniarz wojenny i postawiony przed sądem. Ale zastanawia mnie, dlaczego Galasz wrócił do Wrocławia? Bo wrócił po wojnie.
Galasz wrócił do Wrocławia, bo się zakochał. Zakochał się podczas wojny w strażniczce z SS. Utrzymywał nie tylko swoją rodzinę, która pozostała w Breslau, nie tylko swoją żonę, ale również swoją kochankę, która była wymagająca, chciała mieć nowe futra, w związku z tym Galasz polował na złoto dentystyczne, znowu jakkolwiek to brzmi, w Grozrozen i jego filiach, ale myślał, że po wojnie spotka się ze swoją kochanką właśnie w Breslau, mimo że było to już miasto przyjęte przez Armię Czerwoną oraz przez Polaków, ośmielił się wrócić już do Wrocławia, nie do Breslau. Poszedł do domu Katie Jeron, bo tak się ona nazywała. Zostawił jej na drzwiach kartkę z adresem, pod którym w tej chwili mieszka. Poprosił o spotkanie i ona też wróciła. Wróciła pewnie z nadzieją na to, że w jakiś sposób ułoży sobie życie, może wtopi się w całe to środowisko, bo przecież przez chyba 2 lata jeszcze po wojnie we Wrocławiu mieszkało więcej Niemców niż Polaków. Spotkali się, ale Katie Jeron kochała już kogoś innego. Nie chciała już z Galaszem mieć nic wspólnego. Wiedziała, że jest zbrodniarzem wojennym. Wiedziała, że prawdopodobnie zostanie złapany i osądzony. Nie chciała się do niego przyznawać i prawdopodobnie w zamian za bezpieczeństwo i możliwość ucieczki wydała Galasza Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. UB przygotowało prowokację. Złapano Galasza na ulicy, na jednej z ulic Wrocławia, trafił na 2 lata do więzienia i w tym czasie śledczy zbierali dowody na jego zbrodnię.
To pan dotarł do tej informacji właśnie, że wrócił z powodu tej miłości, z powodu swojej kochanki do Wrocławia po wojnie?
Nie, historia była już opisywana przez innych autorów. Mnie udało się troszeczkę więcej szczegółów znaleźć na temat tego, jak to wyglądało i opisać właściwie to spotkanie Katie Jeron z Karlem Galaszem. Ale historia nie została przez mnie znaleziona.
Tak czy inaczej, Karl Galasz stanął przed sądem. No, wyrok właściwie w tym czasie mógł być jeden za to, co zrobił, za te zbrodnie, które popełnił, kara śmierci, ale wymknął się katowi z rąk, ponieważ popełnił samobójstwo w więzieniu wrocławskim.
Tak jest przynajmniej w dokumentach. Natomiast czy popełnił samobójstwo, czy ktoś mu pomógł w popełnieniu tego samobójstwa, tego nie wiemy. Można przypuszczać również, że został zamordowany przez któregoś z współwięźni. W każdym razie nie doczekał doczekania wyroku. Ten wyrok albo został wykonany za wymiar sprawiedliwości, albo rzeczywiście Galasz powiesił się sam w więziennej celi przy ulicy Kleczkowskiej w dawnej SS-owskiej katowni w więzieniu zbudowanym jeszcze przez Niemców w mieście Breslau.
Ten proces powojenny Galasza zwraca nam uwagę właśnie na osądzanie zbrodniarzy wojennych. Jak wiemy, no, różnie z tym bywało. Oczywiście z reguły przywoływany jest tutaj proces norymberski. Tam przed sądem wojskowym aliantów toczyły się procesy wielu zbrodniarzy wojennych. Ale takie procesy, tyle że przed sądem cywilnym, toczyły się również w Polsce. Myślę tutaj o działalności Najwyższego Trybunału Narodowego. On działał od czerwca 1946 roku do 5 sierpnia roku 1948. Przed tym sądem stanęła część, niewielka część, ale jednak obozowej załogi Karl Auschwitz. Ten proces otwarty dla publiczności toczył się w Krakowie. Z tego procesu w Krakowie został wyłączony komendant Karl Auschwitz Rudolf Hess, który był sądzony w Warszawie. Wyrok został śmierć został wykonany już na terenie byłego Karl Auschwitz. Czy sądzeni byli? Jak wielu sądzonych było oprawców w Gross-Rosen? Pan też o tym pisze.
Szacuje się, że w Karl Gross-Rosen mogło pracować, znowu niedobre słowo, ale tak, oni pracowali, około 3000 SS-manów. Oni pracowali oczywiście w różnych filiach, nie tylko w obozie macierzystym, ale tylko kilkunastu zostało skazanych w różnych procesach. Procesach, które toczyły się we Wrocławiu, w Brzegu, w Jeleniej Górze, przede wszystkim natomiast w Świdnicy, w małej również miejscowości na Dolnym Śląsku, do czego dotarła Agnieszka Dobkiewicz i opisała to w książce Mała Norma Berga. Proces niektórych więźniów funkcyjnych i niektórych SS-manów toczył się właśnie w tym mieście. Natomiast nigdy nie doszło do takiego spektakularnego procesu. Był jeszcze proces w Hamburgu, ale nigdy nie doszło do czegoś takiego jak rozliczenie zbrodniarzy z Karl Auschwitz. Nigdy nie powołano trybunału, przed którym stanęliby ci zbrodniarze. Oni często odpowiadali za zbrodnie popełnione w innych obozach, w których również później pracowali, bo oni podobnie jak więźniowie rotowali, zmieniali się, tak jak słynny Friedrich Entres czy inni SS-mani. W związku z tym odpowiadali za zbrodnie na przykład z Mauthausen, a nie właśnie za zbrodnie z Gross-Rosen. Myślę, że kilkunastu oprawców, może około 20 z 3000 tylu ukarano.
Wie pan, największe robi wrażenie to, jeśli mówimy o tym rozdziale, w którym pan pisze, jakie kary spotkały oprawców z Gross-Rosen, chyba największe wrażenie robi to, że większość z nich, właściwie poza Galaszem, być może jeszcze paroma, nie odpowiadała za zbrodnie w Gross-Rosen. To, co pan powiedział, oni odpowiadali za popełnione zbrodnie w innych obozach niemieckich.
Myślę, że to jest kazus właśnie ziem odzyskanych, tak zwanych ziem odzyskanych. Ja nie lubię tego określenia, ale tak to się utarło określać. Ziemie odzyskane, Wrocław, Breslau, to są takie miejsca, w których zaczyna się wykształcać nowa po prostu społeczność. Ludzie, którzy przyjechali na Dolny Śląsk po zakończeniu II wojny światowej, to jest ludność przede wszystkim ze wschodu czy z Polski centralnej. Jest spora właśnie emigracja czy przesiedlenia właśnie z okolic Lwowa, ale większość tej ludności to są ludzie, którzy przyjechali tutaj z Mazowsza między innymi. Ci ludzie zaczynają nowe życie. Ci ludzie po zakończeniu wojny nie chcą już pamiętać o okrucieństwach II wojny światowej. Próbują się znaleźć w tych miastach i miasteczkach na ziemiach odzyskanych na nowo. Myślą o tym, gdzie będą pracować, skąd pozyskać wannę, jak zdobyć urządzenie do obróbki zboża w swoich gospodarstwach nowych. Zaczynają funkcjonować po prostu na nowo. Tak samo to jest taki sztandarowy chyba przykład, taki mikrokosmos, powiedziałbym, używając określenia Normana Davisa, który został stworzony też w Dieherfurcie, czyli w miejscowości, w której funkcjonuje funkcjonowały te dwa obozy z chemii śmierci. Tam ludzie nie interesują się tym, co działo się w fabryce zbudowanej przez IG Farben. Nie interesują się tym, co działo się w tych obozach. Oni próbują ułożyć sobie życie na nowo, na zupełnie obcym terenie. Są przesiedleni i muszą się zająć czymś nowym. Nie chcą jednocześnie myśleć o tej traumie wojennej. W związku z tym doprowadza to do tego, że właściwie mało kto rozlicza zbrodniarzy z Gruzrozen i ze 120 filii, ponad 120 filii tego strasznego obozu. Bo proszę popatrzeć, my mówimy w tej chwili o zbrodniarzach, którzy zostali rozliczeni, ale oni funkcjonowali przede wszystkim w obozie macierzystym, a nie mówimy prawie nic, czy właściwie niczego nie wiemy na temat zbrodniarzy, którzy działali, którzy mordowali w ponad 120 filiach tego strasznego obozu.
A to też pokazuje właśnie, ile jeszcze musimy się dowiedzieć i o ilu sprawach jeszcze musimy powiedzieć. To jest też jakby wytłumaczenie tego, dlaczego tak dużo tych książek powstaje na temat II wojny światowej. No bo jest tak dużo tych jeszcze białych plam i tych spraw, które wymagają wyjaśnienia. Proszę mi powiedzieć, do jakiego stopnia to, że pana babcia była aresztowana przez Niemców w 1941 roku pod Wilnem i wywieziona do Dachau, wpłynęło na zainteresowanie właśnie taką tematyką?
Ja myślę, że to jest główny czynnik. To znowu jest kazus ziem odzyskanych i tej historii drugowojennej. W mojej rodzinie myślę, że tak samo w wielu rodzinach 40- czy 50-latków, czyli osób w moim wieku, jest takie piętno II wojny światowej i wydarzeń II wojny światowej. Ja to odczuwam, mam to w sobie. U nas właściwie, mimo że babcia nie chciała opowiadać o tym, co działo się w Dachau, nie chciała opowiadać o transporcie, wagonach bydlęcych, nie chciała opowiadać o tym, co ją spotkało w samym obozie, nie chciała opowiadać o torturach i niewolniczej pracy, to mimo wszystko to piętno tych wydarzeń obozu koncentracyjnego II wojny światowej było bardzo w mojej rodzinie widoczne i odcisnęło się tym piętnem właśnie bardzo wyraźnie na każdym z nas. Myślę, że szczególnie jest to widoczne, odczuwalne na ziemiach odzyskanych, gdzie my szukamy swojej tożsamości, bo żyjemy już dzisiaj w naszych miastach, w naszych miejscowościach, ale dla naszych dziadków były to miasta zupełnie obce, dla może naszych rodziców również były to miejsca obce, nie mamy tej swojej tożsamości kulturowej. Spoglądamy też na to, to jest takie bardzo też wyraźne. Proszę sobie wyobrazić, że we Wrocławiu prawie nie ma grobów, które byłyby grobami przedwojennymi. Tak jakby ktoś wytarł w ogóle zupełnie te historie przed 1939 roku. Nie ma tych pochówków, nie ma cmentarzy. Są cmentarze nowe. To miasto zaczyna się dopiero w 1945 roku, co możemy zobaczyć właśnie na cmentarzach. W związku z tym to piętno, świadomość tego, że jesteśmy tu teraz, że nasi przodkowie, bliscy przodkowie, no bo jednak babcia to jest ktoś, kto nas wychowuje i kształtuje, przeszli taką traumę, odbija to swoje piętno i doprowadza do tego, że dziennikarz musi zająć się takim tematem.
Ale jak pan dobrze wie, jest coś takiego, to zresztą też w medycynie było podnoszone właśnie te traumy obozowe więźniów, że te traumy nie kończą się na ich pokoleniu, że te traumy spływają do tych pokoleń późniejszych, że one odzywają się w dzieciach i wnukach.
Znam takie przykłady, że wnukowie więźniów, byłych więźniów Auschwitz potrafią tatuować sobie na przedramieniach numery obozowe. W Gruzrozen czy w Dachau nie tatuowano więźniom numerów obozowych, w Auschwitz i owszem. I ci wnukowie te traumy mają tak głęboką, że nawet dla upamiętnienia tego, co się działo, potrafią sobie taki numer obozowy dziadka czy babci wytatuować na przedramieniu. Myślę, że nie ma siły, nie ma możliwości, żeby tak się nie działo. To jest poniekąd naturalne, ale myślę też, że trzeba przeżywać to w sposób bardzo zdroworozsądkowy i wyciągać jednocześnie lekcje z tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej, żeby tego typu historie już nigdy się nie powtórzyły, a tym bardziej, że mamy do czynienia w tej chwili z wojną na Ukrainie i ze zbrodniami, które właściwie jeden do jednego przypominają wydarzenia, tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej.
No właśnie. Historia obozu Gross Rosen nie skończyła się również, jak wiemy, pod koniec lutego 1945 roku, kiedy obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną, bowiem teren obozu, nie tylko zresztą tego obozu, zajęli teraz wyzwoliciele. Po wojnie przez blisko 2 lata na terenie KL Gross Rosen funkcjonowało tajne więzienie NKWD, którego dzieje, historia nie zostały jeszcze należycie przebadane. To też temat dla reporterów, dziennikarzy, historyków.
Temat bardzo ważny, temat nie tylko dotyczący KL Gross Rosen, ale wielu miejscowości, wielu miejsc, nie tylko na Dolnym Śląsku. Myślę, że te zbrodnie radzieckie, nierozliczone przez lata, powojenne zbrodnie radzieckie, czekają właśnie na swoje odkrycie. Myślę, że za chwilę, jeżeli tylko będzie możliwość dotarcia do archiwów radzieckich, a jak wiemy, no do tej pory jest to niemożliwe, mimo że wielu reporterów czy historyków próbowało, ja również próbowałem gdzieś tam pisać i drążyć, to się nie udaje. Jest to wszystko blokowane, ale myślę, że to jest niesamowity obszar historii, który nie został odkryty. I myślę, że czeka nas jako czytelników, jako miłośników swojej historii również wielkie boom, wielkie coś, kiedy prawda o tym, co działo się po wojnie, o zbrodniach radzieckich będzie odkrywana na nowo.
Myślimy tutaj o tych zbrodniach popełnianych w tych samych miejscach, na tym samym terenie, w którym były popełniane przez Niemców. W tym wypadku chodziło nam o tereny poobozowe. Tak było na Majdanku, też byli tam przecież przetrzymywani więźniowie przez NKWD. Tak było w KL Auschwitz, tam byli również przetrzymywani więźniowie przez NKWD, a także całe rzesze Ślązaków potem wywożonych na wschód. Tak było również w Gross Rosen, tak było również w krakowskim obozie KL Plaszow po wojnie. Tak, to wielki temat, który jeszcze czeka na opisanie. Demony śmierci. Zbrodniarze z Gross Rosen Tomasza Bonka to niełatwa lektura. To opowieść pełna bólu, cierpienia, rozpaczy, straconych nadziei, także niewiarygodnego okrucieństwa morderców spod znaku swastyki, brutalności, zachłanności, demoralizacji. Ale spod tej warstwy straszliwej rzeczywistości niemieckiego obozu koncentracyjnego wyziera także ogromna determinacja, wola życia katowanych ludzi i przykłady ich człowieczeństwa, które jakże często okazywały się silniejsze niż groza tortur, głodu czy wszechobecnej śmierci. Kończę podróż w Dachau, gdzie to wszystko się zaczęło. Na tym obozie koncentracyjnym były wzorowane prawie wszystkie następne, pisze pan w zakończeniu swojej książki. Dziś teren KL Dachau wygląda podobnie jak Gross Rosen i tu, i tam niewiele pozostało. W obu muzeach odtworzono zaledwie kilka baraków, jednak tylko do Dachau przyjeżdżają codziennie setki odwiedzających. W Gross Rosen wciąż hula jedynie wiatr niepamięci. Mam nadzieję, że zmienią to demony śmierci.
Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli o tym, co wydarzyło się na Dolnym Śląsku, zwłaszcza, że jest to teren, którego historia wciąż zostaje nieodkryta.
Demony śmierci, zbrodniarze z Gross Rosen. Trudna lektura, ale na pewno warta przeczytania. Tomasz Bonek, autor książki, był gościem Dobrych Książek. Dziękuję pięknie panu za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.